Dzień dobry, Kościele Betlejem. Cieszę się, że znowu gromadzimy się razem, aby uwielbiać Boga i aby też skupić się na Jego Słowie, aby słuchać tego, co On dzisiaj chce do nas powiedzieć. I tak chciałbym Was poprosić, abyśmy na początku się pomodlili właśnie o to, aby Bóg bezpośrednio do każdego z nas powiedział, tak? Więc, dobry Ojcze, prosimy Cię, abyś Ty przemówił wyraźnym głosem do naszych serc, Panie, abyś Ty przemieniał nas indywidualnie i abyś Ty też przemieniał nas jako społeczność. Panie, pragniemy Ciebie, chcemy szukać Twojej woli, Boże, i zamieniamy się w słuch. Amen. Amen. Pragnę dzisiaj zacząć całe to kazanie od dwóch pytań. I pierwsze jest bardzo proste. I ono się wiąże trochę z takim zdaniem, które wielokrotnie słyszałem jako dziecko. Możliwe, że Ty też to słyszałeś jako dziecko, a jest bardzo proste i ono brzmi tak. Czy ja, Łukasz Konieczny, jestem pępkiem świata? Proszę o odpowiedź na głos. Dziękuję, bracie Jacku, Ewa, dziękuję, tak słyszałem. Dobrze, mamy jedność Kościoła, wszyscy nie jesteś, Łukasz. Dziękuję, jest jedność. Tak, a teraz drugie pytanie. Chciałbym przesunąć je trochę dalej, tak trochę bliżej Was. I tutaj już nie odpowiadajcie na głos, bo nie chciałbym, żebyście się pokłócili w domu. I pytanie brzmi tak. Czy Ty jesteś pępkiem świata? Dobrze? Domyślam się, że z większością z Was mam jedność myśli też. Że raczej mówimy, że nie, tak? Że jesteśmy nie my w centrum, tak? Chcemy, żeby Bóg był w centrum, tak? Że nie. I wiecie co? Te myśli, które teraz będę mówił, one się opierają trochę o takie moje doświadczenia ostatnio i moje przemyślenia i rzeczy, które Bóg mi pokazał, bo ja przyznaję, że nie jestem pępkiem świata, ale wielokrotnie, niestety wielokrotnie, żyję w taki sposób, podejmuję takie decyzje, jakbym był. Tak, mam swoje pomysły. I tak naprawdę, kiedy zbliżamy się do Boga, to pragniemy, żeby On przejmował inicjatywę, tak? Żeby On przejmował wolę, żeby On nas przemieniał, tak? O to chodzi. Tak naprawdę chrześcijaństwo i zbliżenie się do Boga, no, na tym polega, tak? I ja widzę, wielokrotnie widziałem to, że my chcemy przyjść do Boga z jakąś sprawą, przychodzimy, mając jakiś pomysł i mówimy, Boże, pomóż, żeby to się stało, tak? Pomóż nam w realizacji tego. I dobrze, bo modlitwa jest czymś dobrym, tak? Ale jest taka pokusa, żeby skupić się na tym, że Bóg odpowiada na modlitwę, tak? Że wołajcie, a odpowiem, tak? Że żeby stać w modlitwie i oczekiwać na odpowiedź, tak? To, o co będziecie prosić, stanie się wam. Jest pokusa, żeby się na tym skupić bez szukania tego, czyj to jest pomysł, tak? Bo tak naprawdę chodzi o to, żeby znajdywać Bożą wolę i modlić się o jej wykonanie, tak? To nie chodzi o to, żebyśmy my byli tutaj pomysłodawcami, tylko Bóg. I oczywiście mówię o sytuacjach, kiedy robimy to niechcący, w jakiś sposób niechcący, tak? Bo całe moje życie jest Bogu oddane, ale ostatnio sobie uzmysłowiłem pewien taki egoizm, który wychodzi ze mnie nie w taki sposób, że ja się wywyższam nad Boga. W ogóle nie, kompletnie. Ale w taki sposób, że ja mam swoje pomysły i ja nawet nie badam, czyja to jest wola, tak? Skąd jest ten pomysł, tak? Czy to jest moja zachcianka, czy nie? Wiecie, modlitwa jest czymś dobrym, ale nie mamy obietnicy na to, że o wszystko, o co poprosimy, to się nam stanie. Nie, w ogóle. Nie. Ponieważ jeśli będziesz nawet wytrwale stał w modlitwie o coś, co będzie dla ciebie złe, Bóg tego nie spełni, tak? O coś, co będzie dla ciebie nieodpowiednie, Bóg na to nie zareaguje, tak? Bo On się o nas troszczy, tak? Więc, wiecie, my czasami mamy takie myślenie, takie postępowanie, oczywiście niechcący. Mówię o sytuacji, kiedy robimy to niechcący. Nie chcemy się wywyższać na Boga, tylko po prostu mamy nagle jakieś takie... Nie myślimy o tym, tak? I żyjemy w trochę taki sposób, jakby On nie był naszym Panem, ale jakby On był naszym pomocnikiem, że Bóg jest naszym zbawieniem i naszym pomocnikiem. Naszą najlepszą pomocą, która nigdy nie zawodzi. Tak jakby to On nas słuchał. Może kojarzycie w księdze Jozuego, jest taki ciekawy tekst, taka ciekawa sytuacja w 10 rozdziale Jozuego, że Izrael toczy bitwę i Jozue staje przed Izraelem i mówi tak: Boże, wstrzymaj słońce. I słońce się zatrzymuje. Potem mówi: Boże, wstrzymaj księżyc. I księżyc się zatrzymuje. I oni cały dzień tam walczą. Bóg też pomaga im, rzucając kamienie tam w przeciwników. I oni zwyciężają bitwę. I po wygranej jest powiedziany taki ciekawy bardzo tekst, że to była jedyna sytuacja, w której Bóg był posłuszny słowom człowieka. W którym Bóg był posłuszny woli człowieka. Jeden raz. Kiedy się nawracamy, tak? To co wtedy ma miejsce? To tak naprawdę wyznajemy Jezusa naszym Panem, tak? To jest pierwsza rzecz, o której myślimy. Pierwsza rzecz, którą zaznaczamy w modlitwie, że Bóg jest naszym Panem, tak? Więc nie mój pomysł już ma być na wierzchu, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, Panie, tak? Kiedy czytamy Nowy Testament, to co chwilę przewija się podkreślenie: nasz Pan Jezus Chrystus. Nasz Pan Jezus Chrystus. Tak, nie moja, lecz Twoja wola. Tak? Musimy się rozkochać w tym, żeby szukać Bożej woli, w tym, żeby może przeprosić Go z takiego egoizmu, który wychodzi z nas może niechcący nawet. Bo, wiecie, mam świadomość, każdy się zgodzi z tym. Egoizm niszczy przyjaźń. Egoizm niszczy małżeństwa, niszczy rodziny. Egoizm niszczy relacje z Bogiem. Egoizm, który nie jest nawet czymś takim, że jesteś chrześcijaninem i nagle mówisz: Boże, jesteś mi posłuszny. Nie. Taki egoizm, który jest gdzieś taki cichy, tak? Że diabeł nam po prostu zakłóca to nasze takie szukanie Bożej woli i nagle my ze swoimi pomysłami wchodzimy w takie miejsce: o, to jest chyba dobre, zróbmy to, Boże, pomóż. Tak? Zamiast szukać Jego woli. Bo On jest Panem. Bo On jest Panem. Kiedy się nawracamy, ma nastąpić przemiana myślenia i przemiana pragnień. I już nie moje pragnienia są na wierzchu, ale Boże pragnienia, tak? Jego pragnienia. Jego pragnienia. I tak w ramach może takiego żartu, ale przynajmniej 3 razy w życiu słyszałem taką historię, kiedy ktoś opowiadał świadectwo swojego nawrócenia i dwie sytuacje słyszałem takie, że ktoś mówi: Bóg mnie tak dotknął i po prostu moje życie się obróciło o 360 stopni. No i oczywiście zaśmiejemy się wszyscy i powiemy: no, pomylił się, prawda? Uwaga, jeśli nie zrozumiałeś, albo jeśli będziesz opowiadał świadectwo i chcesz użyć takiego matematycznych liczb, to uwaga, uwaga, 360 stopni to jest powrót do tego samego miejsca, tak? To jest obrót pełny okrąg, tak? Ale odwrócenie się to 180 stopni. A raz słyszałem świadectwo, w którym brat powiedział, że Bóg zmienił moje życie o 150 stopni. Jakaś inna miara chyba. Albo w sumie nie myślałem o tym wcześniej, ale może tak te 30 dla siebie zostawił, tak? Coś swojego, żeby Bogu nie oddać, tak? No to by było śmieszne, tak? Następuje przemiana myślenia i przemiana pragnień, tak? Przemiana pragnień. I chodzi o to, żebyśmy się rozkochali w pełnieniu Jego woli, żebyśmy mogli powtórzyć za Panem Jezusem, że moim szczęściem jest wypełnianie Bożej woli. Moim szczęściem jest wypełnianie woli Ojca. Tak. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, w 18 wersecie, jest taki tekst, który też większość z nas kojarzy. Też w Koryntian o tym czytamy. W Koryntian czytamy o tym, że jest jedno ciało i wiele członków, tak? A tutaj w Kolosan 1:18 jest tekst, który brzmi tak. On, mowa jest o Chrystusie, On jest głową ciała Kościoła. Czy On jest głową Twojego życia? Czy On jest tym, który nadaje, jakby napędza to, co robisz, to w jaki sposób funkcjonujesz, tak? Czy On jest Twoją głową? I oczywiście nie chodzi mi o to, żebyśmy wchodzili w takie ekstremum, że teraz pytamy Boga, jakie buty mamy ubrać. Tak w ogóle nie o to chodzi, tak? Ale kiedy żyjesz z Bogiem, to rozpoznajesz w sobie, w swoim życiu widzisz, kiedy żyjesz w centrum Bożej woli, a kiedy jej nie szukasz, kiedy się z nią może mijasz, kiedy nawet wiesz, że coś robisz nie tak. Czy On jest Twoją głową, tak? I może ktoś się zaśmiać i powiedzieć do mnie, Łukasz, Chrystus jest głową Kościoła, Chrystus jest głową ciała, w którym ja jestem pępkiem. Takie ważne zdanie, które każdy zapamięta pewnie z tego, co mówię dzisiaj. Chrystus jest głową ciała, który nie ma pępka. Który nie ma pępka. Chrystus jest głową ciała, który nie ma pępka. Amen. I wiecie, dalej w tym wersecie, w Kolosan 1:18 jest powiedziane, że aby On we wszystkim miał rangę pierwszeństwa. Aby On, Chrystus, był głową, aby On we wszystkim miał rangę pierwszeństwa. We wszystkim. Podkreślę, ja nie mówię o takim stanięciu przeciwko Bogu. Nie. Ja mówię o czymś, co Bóg mi pokazał w sytuacji życia, kiedy myślałem, że wszystko jest w porządku, kiedy po prostu codziennie się modliłem, codziennie Boga szukałem, czytałem Słowo. Ale chodzi o to, żeby dostrzec rzeczywiście te pobudki, te nasze dążenia, co nami kieruje tak naprawdę. Bo Bóg jest naszym Panem, a nie tylko pomocą i przyjacielem. On jest naszym Panem. On nie jest tylko naszym sekundantem, tak? Który nas wspiera, ale jest naszym trenerem, tak? Jeśli załóżmy, weźmy przykład koszykówki, tak? I tutaj pozdrawiam może Kubę Buzyńskiego, Kubę Durlaka, Benka Sawickiego, którzy nagrali się w kosza dużo w życiu. Może mamy więcej braci czy sióstr w kościele, którzy grali dużo w kosza, a ja o tym nie wiem. Ale pozdrawiam was wszystkich. Przyznacie, że jeśli trener mówi, że gramy jakąś sekwencję, że gramy jakieś zagranie, tak? I jedna osoba stwierdzi, że ja będę grał coś innego, to okazuje się, że łatwo tracimy piłkę, tak? Że według trenera ktoś powinien być w tym miejscu na boisku, a nagle on stwierdził, że on będzie gdzieś indziej, więc ktoś do niego podał, a jego tam nie było, tak? Na przykład jest strata piłki i żeby zwyciężać bitwy w naszym życiu i iść po prostu z Bogiem, no to musimy Go słuchać. Po prostu musimy Go słuchać. On ma być Panem, tak? I to zarówno w naszym indywidualnym życiu, szukając Jego woli, jak i w życiu ciała, jak i w życiu Kościoła. I to mi się podoba, że na przykład teraz jest taki okres, kiedy razem codziennie się modlimy, tak? Może się nie widzimy w tym czasie, ale codziennie mam świadomość, że po prostu mnóstwo ludzi w tym samym czasie od nas z Kościoła się modli. A nawet szerzej popatrząc, to jest też piękne, że szerzej cały Kościół zielonoświątkowy się modli. Tak? To jak sobie uzmysłowimy, ile osób naraz się modli o to, żeby rozprawić się z tą sytuacją w naszym kraju, ale też na całej planecie i w ogóle inne kościoły i cały świat się modli, to myślisz, to jest naprawdę jedność Kościoła. I to jest szukanie Bożej woli, tak? Bożej pomocy w poważnym kryzysie, w poważnej sytuacji. I może ktoś mnie spyta, no okej, no to mamy szukać Bożej woli, tak? Rozumiem, Łukasz, ale jak to zrobić? Już Ci odpowiadam. Ostatnio, już jakieś 2 tygodnie, żyje we mnie mocno takie słowo, które też jest z listu do Kolosan, które jest zawarte w 3 rozdziale, w 16 wersecie. I tam jest napisane tak: niech was przepełnia Słowo Chrystusowe. Z innego tłumaczenia może to będziecie kojarzyć bardziej. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Więc kiedy ja myślę o szukaniu Bożej woli, to przypomina mi się to słowo. Kolosan, 3 rozdział, 16 werset. Niech cię przepełnia, Łukasz, Słowo Chrystusowe. Tak? Żeby wiedzieć, co jest wolą Bożą, musisz być przepełniony Słowem. Musisz szukać Jego odpowiedzi w Słowie. Wiecie, zdecydowaną większość sytuacji, kiedy Bóg do nas mówi w życiu, to jest przez Boże Słowo, to jest przez Biblię. I tutaj może taka historia z mojego życia dla was, tak? To się tak trochę ożywimy. Kiedy byłem nastolatkiem, to miałem wielkie pragnienie poznawania Bożego Słowa. Miałem wielkie pragnienie tego, żeby być w nie wczytany, żeby je znać. I cały mój pokój wypełniłem, tak, wytatuowałem wersetami biblijnymi. Tak, wykleiłem kartkami A3. Na każdej kartce był inny fragment Pisma Świętego z namiarami. I ja to wykleiłem cały pokój. Tam było z 40-50 wersetów. Mam na to dowody. Zresztą w tym pokoju teraz mój tata ma swoje biuro i on tych wersetów nie ściągnął, on się tym karmi dalej. Wiecie, ja miałem pragnienie poznawania Bożego Słowa i ja takie miałem pragnienie, że ja po prostu cały pokój wypisałem tekstami. Miałem takie postanowienie, że co tydzień będę poznawał, czytałem codziennie Biblię, ale co tydzień będę się uczył jednego wersetu na pamięć. I możesz sobie pomyśleć, Łukasz, co za problem się nauczyć jednego wersetu tygodniowo na pamięć. Tak, tak. Jeśli się nauczysz jednego w tygodniu, to w ciągu roku nauczysz się 50 wersetów, w ciągu 10 lat nauczysz się 500 wersetów, tak? Nie będzie kazania, w którym nie będziesz znał fragmentu, tak? Oczywiście się śmieję, ale chodzi mi o to, że miałem taką wytrwałość i przepełniałem się Bożym Słowem. Przepełniałem się Bożym Słowem i ono było mi pomocą w sytuacjach, kiedy... w sytuacjach walki, w sytuacjach jakichś jakieś potyczki z diabłem na przykład, tak? Z jakąś pokusą. Wczoraj rozmawiałem z jednym chłopakiem od nas z kościoła, pozdrawiam cię serdecznie. Rozmawialiśmy w kontekście właśnie takiej pożądliwości, tak? I ja przypomniałem w rozmowie taki fragment, który wielokrotnie mi się przypominał przez to, że go znałem po prostu, przez to, że się nauczyłem, tak? Kiedy byłem kuszony, tak? Kiedy była sytuacja, kiedy byłem kuszony. I wiecie, mógłbym sobie poradzić z pokuszeniem tylko przez to, że żyję z Bogiem i mam jakieś takie sumienie, tak? Które mi mówi też, że to jest złe, tak? Mógłbym sobie tak poradzić, ale zupełnie inaczej jest, kiedy stanę po prostu mocno na jakimś fragmencie Pisma Świętego, które będzie mi wsparciem i które będzie mi po prostu tym mieczem, którym ja po prostu rozwalę tą przeszkodę, tak? I zwyciężę tą bitwę. I wielokrotnie, kiedy byłem kuszony w kwestii jakichś takich pożądliwości, to Bóg mi przypominał tekst, który może będzie wielką pomocą dla was. Może będzie wielką pomocą może dla wielu mężczyzn, ale też pewnie dla kobiet, który jest zawarty w liście do... przepraszam, który jest zawarty w Księdze Joba. W Księdze Joba, rozdział 31, werset 1. I Job tam mówi: zawarłem przymierze z moimi oczami, że nie spojrzę pożądliwie na kobietę. I wiecie, kiedy miałem sytuację jakiegoś takiego pokuszenia, kiedy zły mnie atakował i przypominał mi Bóg to słowo, zawarłem przymierze z moimi oczami, że nie spojrzę pożądliwie na kobietę. Zupełnie inaczej się walczy wtedy. Ja wtedy mówię, Boże, tak, tak, umawiam się z moimi oczami, że tego nie zrobię, tak? Jest mi łatwiej walczyć i po prostu idę dalej, tak? Odwracam wzrok, idę gdzieś dalej, tak? Nie poddaję się temu, co zły chce mi zaproponować. Nie, nie, nie. Kompletnie. Więc znajomość Bożego Słowa pomaga nam w sytuacji, kiedy walczymy, tak? Zresztą w rozmowach, nawet ze znajomymi, wiecie, kiedy ktoś cię pyta, a jak to jest u was w kościele, a jak wy wierzycie w to, tak? To zupełnie inaczej rozmowa wygląda, kiedy powiesz, no wiesz co, wydaje mi się, że u nas to tak wygląda, że u nas to, to jest to. A zupełnie inaczej jest, kiedy powiesz, Słowo Boże mówi w tym miejscu, że ta rzecz ma wyglądać tak i tak. Że mam tak i tak myśleć o tym. Tak? Zupełnie inaczej rozmowa wygląda. Ponieważ powołujesz się na wyższy autorytet niż swoje myślenie. Tak? Niż swój pomysł. Tak? I wiecie, jeśli rozmawiacie z kimś, dla kogoś Boże Słowo nie jest autorytetem, to trzeba mu uświadomić, jak bardzo Boże Słowo jest księgą, która nie jest zmyślona, jak bardzo jest wiarygodna, tak? I jeśli ją ignorujemy, to możemy zignorować każdą inną księgę, tak? Więc to musi być autorytet jakiś w dziedzinie wiary. To musi być. Więc kiedy my myślimy tylko i rozmawiamy z kimś i mówimy o swoich myślach, to ktoś powie, aha, ty tak myślisz, a ja myślę tak. Ale kiedy powiesz, staniesz na autorytecie Bożego Słowa, a nie swojego, swojej woli, to zupełnie, zupełnie coś innego, zupełnie jest inna moc, zupełnie inny przekaz. Więc zachęcam cię do tego. Boże Słowo jest nam potrzebne do tego, żeby rozpoznawać Jego wolę dla naszego życia, tak? Do tego, żeby iść tymi myślami, które Chrystus jako głowa nam mówi, który mówi do mnie, do mojego życia, ale też do naszej społeczności, do Kościoła. Tak? I tutaj może wtrącę taki fajny przykład, też, bo może myślisz o tym, że okej, chciałbym się nauczyć jakiegoś wersetu z Biblii, ale to jest takie strasznie ciężkie. Tak? Wiecie, ja wspomniałem, że jako nastolatek się dużo uczyłem Biblii. Co tydzień jednego wersetu, tak? I na tym, wiecie, tego, co się nauczyłem 10 lat temu czy 12 lat temu, ja dalej na tym funkcjonuję, jakby ja to pamiętam, tak? Ja sobie przypominam, ale ja to wiem, tak? I ja to zostawiłem, ja przestałem się uczyć. Po jakimś czasie przestałem się uczyć Biblii, bo my mamy konkordancję, bo mamy w telefonie 20 przekładów Biblii, mamy wyszukiwarkę, tak? Ale zupełnie inaczej żyjesz Bożym Słowem, kiedy wyszukasz sobie słowo, nie wiem, tam świątynia i szukasz nagle jakiegoś wersetu, a zupełnie inaczej, kiedy przeżyjesz przed Bogiem jakieś słowo i go zapamiętasz, tak? Wtedy Bóg przypomina ci je, wtedy Bóg porusza twoje serce, wtedy Bóg ci je mówi, kiedy jest sytuacja, w której trzeba nim zadziałać, tak? To jest mega mocne. To jest mega mocne. I ostatnio nauczyłem się kilku wersetów i nagle dla mnie to było takie wow, wróciłem do jakiejś nowej przestrzeni pojmowania Bożego Słowa i przeżywania Bożego Słowa, więc zachęcam cię do tego. I taki fajny przykład ode mnie dla was, taka zachęta do tego, jak też może sobie ułatwić zapamiętywanie niektórych tekstów biblijnych, to taka porada, że wiele tekstów, które są bardzo wartościowe i które będą dla ciebie wielką pomocą w życiu, ma bliźniacze namiary. Ma bliźniacze namiary. I chciałbym podać taki może koronny przykład. Koronny to jest może złe słowo teraz, ale bardzo dobry przykład, od czego możemy wyjść, tak? Ewangelia Jana 3,16. Każdy chrześcijanin to zna. Ewangelia Jana 3,16 mówi o sednie Ewangelii, tak mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że swojego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen. Tak, każdy to zna. I wiecie co, te same referencje, ale inne księgi. Niesamowite. No, przykład. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 3,16. Czy nie wiecie, że świątynią Boga jesteście? A Duch Boży mieszka w was? Wow. W Wspominała o tym Wiola tydzień temu. Dziękuję Ci, Wiola, też za słowo. Co za piękny tekst, który kiedy myślę, że jestem sam, przypomina mi, że Bóg mi mówi: nie jesteś sam, ja mieszkam w Tobie. Mój duch mieszka w Tobie, Ty jesteś świątynią moją. No niesamowite, ale lećmy dalej. Kolosan 3,16, tak? Niech Słowo Chrystusowe Was przepełnia. Wow. Objawienie Jana 3,16. Abyście byli zimni albo gorący, abyście nie byli letni przed Bogiem, tak? Kiedy czytasz Biblię, to kojarzysz ten tekst o letniości z objawieniem Jana, ale patrzcie, jak prosto jest to zapamiętać. Jana 3,16. Wracając na przykład do Koryntian 3,16, 1 Koryntian 3,16, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? A tak jak chcemy następny werset chwycić, to 2 Koryntian 3,17, tak, tu jeden więcej. Gdzie Duch Pana jest obecny, tam jest wolność. Gdzie Duch Pana jest obecny, tam jest wolność. Wow. I mówię to, wiecie, po to, żeby Was zainspirować, że uczenie się Bożego Słowa, może przez to kazanie nauczysz się 5 fragmentów. To będzie niesamowite, to będzie wielkie zwycięstwo, tak? Boże Słowo może w Tobie ożyć. Ekstra. Super. Ale to jest jakiś taki fajna taka wskazówka. Taka pomoc może, żeby szukać podobnych referencji, tak? Podobnych namiarów. Po to, żeby Słowo Boże w nas mieszkało, po to, żeby nas odnawiało i po to, żebyśmy znając je, rozpoznając je w swoim życiu, po prostu żyli zgodnie z Bożą wolą. Wiecie, nie rozumiem, jak można powiedzieć, że nie mam jasności odnośnie tego, co Bóg chce ode mnie, a przy tym samym mieć zamkniętą Biblię. Nie rozumiem tego. Mam wrażenie, że czasami rozmawiam z ludźmi, którzy mówią: a mam taki gorszy czas przed Bogiem, a tak naprawdę, kiedy wejdziesz głębiej, to okazuje się, że oni w ogóle się nie modlą, tak? Że w ogóle nie czytają Biblii, więc to są filary, modlitwa i czytanie Słowa Bożego. To są dla nas podstawy. Musimy to robić, tak, żeby poznawać Bożą wolę. Więc jeśli chcemy poznawać Bożą wolę, musimy czytać Słowo Boże. Może jesteś takim chrześcijaninem jak ja, że masz, pewnie tak, że masz w domu z 10 Biblii. Ja mam z 10 albo więcej. Ale czy choć jedna wskazuje na to, że rzeczywiście Słowo Chrystusowe Cię wypełnia, że żyjesz nim, tak? I ja nie mówię o tym, żeby niszczyć Biblię, tak? Żeby celowo niszczyć Biblię, żeby ktoś widział, że czytamy. Nie, kompletnie, w ogóle nie. Proszę, zrozummy się dobrze. Ale mówię o tym, żeby było widać, że tego używasz, tak? Czy twoi domownicy widzą, że ty czytasz Słowo, tak? Czy ja na przykład mam taki długopis, który można zmazać. Ja dużo piszę po Biblii, tak? Dużo tam kreślę, tak? Znaczy nie wykreślam, tak? Uspokoję Cię. Nie wykreślam rzeczy z Biblii. Podkreślam, tak? Zapisuję rzeczy, które rzeczywiście Bóg do mnie powiedział w tym czasie, tak? Że one są adekwatnie do tej sytuacji, do tego momentu, tak? I rzeczywiście jakby ktoś wziął tą Biblię, to by powiedział: okej, widzę, Łukasz, że to przeczytałeś tego, nie? Że tutaj Bóg do Ciebie coś powiedział, że coś się zadziało, tak? Że coś się działo, zadziało. I oczywiście no nie każdy musi robić tak samo, tak? Ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Nie każdy musi robić to samo, ale wiesz, o co mi chodzi. Wiesz, o co mi chodzi. Szukajmy Jego woli. Szukajmy Jego woli. Kiedyś na potrzebę innego kazania oparłem się o takie hasło, które jest bardzo pamiętliwe i ono też adekwatne jest do tego dzisiejszego przesłania. Takie hasło wymyśliłem, które wszyscy zapamiętali. P3B, łatwe. I w rozwinięcie tego skrótu to jest pozwól 3B, Bogu być Bogiem. Pozwól Bogu być Bogiem. Tak? Więc czy masz na tyle odwagi, żeby czytać Boże Słowo i nie szukać odpowiedzi tej, którą chcesz znaleźć, ale pozwolić Mu być Bogiem i nie czytać, i czytać to, co On chce Ci powiedzieć, tak? Nie czytać tego, co ja chcę przeczytać. Tak? Nie czytać, nie szukać tak, żeby znaleźć odpowiedź taką, jaką chcę znaleźć. Tak? Ale pozwolić Bogu być Bogiem. P3B, pozwól Bogu być Bogiem. I mówić do Ciebie to, co On chce Ci powiedzieć. Tak? Po to, żeby nie żyć w swoim świecie, ze swoją wolą, tak? Na wierzchu, ale z Jego wolą, będąc Jemu poddanym, ponieważ On jest Panem, Zbawicielem, Przyjacielem, Pomocą. On jest Panem. Jego wola niech się stanie. Nie moja wola. Więc chciałbym zachęcić nas. Mam nadzieję, że to słowo zachęca nas do tego, żeby przepełniać się Bożym Słowem. Tak? To jest jedna z głównych myśli. Żeby być przepełnionym Jego Słowem. Ale też, żeby... Też wierzę, że to nam pokazuje trochę i prowadzi nas do takiej refleksji może na temat naszego życia. Czy przypadkiem, Boże, moje nie wychodzi nad Twoje? Czy przypadkiem ja się nie gubię, nie zapominam, tak? O szukaniu Twojej woli? Czy ja nie grzeszę w ten sposób pychą, niechcący, tak? Niecelowo, tak? Czy to nie jest grzech zaniedbania? Tak, grzech zaniedbania w poszukiwaniu Twojej woli, Boże. Wierzę, że Duch Święty do nas mówi dzisiaj. Wierzę, że bezpośrednio coś do każdego z nas już mówi. Stańmy przed Bogiem w modlitwie teraz. Zamknijmy swoje oczy. Przeprośmy Boga. Jeśli dostrzegasz taki egoizm, tak jak ja dostrzegam w moim życiu, jeśli dostrzegasz takie rzeczy, przeprośmy Boga i skupmy się na Nim, na Nim. Dobry Ojcze, tak ja chcę stanąć razem z moimi braćmi i moimi siostrami, razem z kochanym Kościołem, który kocham, Betlejem, i prosić Cię o to, Boże, żebyś przebaczył mi mój grzech, mojego wywyższania swojej woli nad Ciebie, nawet niechcący, Panie, nawet w sposób taki może, który ja czasami nie zauważam, Boże, ale chcę, aby stale miało miejsce odnawianie mojego umysłu w moim życiu, Panie. Odnawianie, stale poddawanie się Tobie, Panie, po to, żeby szukać Twojej woli, a nie mojej. I Panie, chcę powtórzyć te słowa, które śpiewaliśmy, że tylko Ty jesteś moim Bogiem, Panie, że tylko Ty zasiadasz na tronie mojego serca, że to tylko Ty jesteś najważniejszy, że tylko Ty się liczysz, Panie. Ty jesteś najważniejszy, Twoja wola, nie moja. Panie, chcę się rozkochać w Twym Słowie. Chcę być przepełniony Twym Słowem. Chcę być, Boże, przepełniony wypełnianiem Twojej woli, Panie, i rozkochanym w tym, żeby ją wypełniać, Panie, i mówić tak jak Jezus, że moim szczęściem jest wypełnianie Twojej woli, Panie. Halleluja. Dobry Ojcze, wierzę, że prowadzisz nas dzisiaj do siebie bliżej. Wierzę, że Ty nas dotykasz i przepełniasz. Panie, proszę, zrób to. Proszę Cię o to, aby to słowo zostało w nas, Panie. Aby to się nie skończyło dziś, Boże, ale aby trwało, aby miały miejsce trwałe przemiany. Halleluja. Tobie niech będzie chwała, Panie nasz. Panie nasz. Też chcę się zwrócić teraz do wszystkich z Was, którzy może oglądacie z ciekawości to nagranie. Może oglądacie to, ale nawet nie wiecie, czy chcecie iść za Bogiem. I ja tu mówię o tym, że trzeba oddać swoją wolę, swoje życie i powierzyć je Bogu. Chcę powiedzieć, zaznaczyć to wyraźnie. Oddanie życia Bogu, swojego życia Bogu, oddanie swojej woli Bogu nie jest stratą w ogóle. Jest totalnym zyskiem. Jest zyskaniem po prostu wszystkiego tak naprawdę. I ludzie, którzy idą za Bogiem, którzy oddali Mu swoje życie, wyznali Go swoim Panem i Zbawicielem, oni nie żałują. Oni nie żałują, naprawdę. Jeśli miałbyś pytania, to napisz do nas. Może jak się zaczniemy spotykać znowu co tydzień w budynku, to przyjdź do nas na nabożeństwo. Możesz podejść do mnie, znaleźć tego łysego chłopaka, który mówił w internecie. I porozmawiamy, tak? I wierzę, że Bóg ma otwarte ręce dzisiaj przed Tobą i Bóg chce, żebyś Go poznał, bo On jest dobry, Jego łaska trwa na wieki i On Cię kocha. Dziękuję Wam bardzo za to, że mnie wysłuchaliście. Wierzę, że Duch Święty dzisiaj do nas mówił, bardzo do mnie mówił to. Zostańcie z Bogiem. Amen.